Halo, Mors!
Dzień dobry w kolejnym odcinku audycji Halo, Mors. Za mikrofonami dzisiaj w studiu
Adam Kalinowski,
Izabela Kot,
Aleksander Hall
i Joanna Łaszcz. Porozmawiamy sobie o patriotyzmie, ponieważ ostatnio mówiliśmy dużo o Dniu Niepodległości i dlatego w związku z obchodami Dnia Niepodległości w Polsce oraz z wydarzeniami, które działy się ostatnio w Paryżu z zamachami. Pytanie do was od razu, na samym początku. Kim jest patriota?
Kto ty jesteś, Polak mały? Kiedyś to był ktoś, kto tam wsiadał na konia z szablą, walczył o ten kraj. Teraz mi się wydaje, że to jest ktoś taki, kto na przykład płaci podatki. I nie ucieka od tego, tak? Nie zakłada sobie firmy gdzieś w jakimś raju podatkowym na Cyprze, gdziekolwiek by to było, tylko tutaj w kraju płaci podatki, spełnia wszystkie swoje obowiązki obywatelskie.
To według ciebie 100 lat temu to jakaś przeszkoda stała na tym, żeby człowiek i walczył z szabelką i płacił podatki? Tak samo wtedy były podatki, podatkami, też trzeba było je płacić. Czy wtedy to była jakaś inna forma obowiązku patriotycznego, czy w jaki sposób to postrzegasz?
Wtedy wydaje mi się, że tą główną formą obowiązku patriotycznego właśnie było to wsiąść na konia, no i iść walczyć, prawda? I że tym, co mogliśmy za kraj oddać, to było jednak życie. A teraz mi się wydaje, że to się przesunęło bardziej do takiego poziomu ciężarów podatkowych.
Wydaje mi się, że to jest tylko i wyłącznie kwestia uwarunkowania geohistorycznego i aktualnej sytuacji w kraju. Nie jest powiedziane, że za 10 lat, czy nawet w najbliższej przyszłości i nam nie będzie taka okazja dana, że tak powiem, że być może też będzie potrzeba oddania życia, ale według mnie patriotą jest osoba każda, która czuje jakiekolwiek przywiązanie do narodu, do naszej historii, która cechuje się jakimś szacunkiem względem niej. Poniekąd owszem, to się jakoś też łączy z tym spełnianiem obowiązków prawnych i właśnie podatkowych, aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze ważniejszą kwestią jest właśnie posiadanie większej wiedzy, szacunku do tej wiedzy, do naszych ojców i do tego, w jakim kraju dzięki nim możemy żyć i upamiętnianie ich.
Z tym się zgodzę, oczywiście, tylko że to jest taki poziom gdzieś tam wysoko tych myśli, tych naszych przekonań. A ja mówię o takim codziennym patriotyzmie, takim normalnym, prostym, szara rzeczywistość. Tak? I nie tylko, że myślę o moim kraju, że jestem wdzięczna tym wszystkim osobom, które walczyły o kraj. Oczywiście, że jestem. Pewnie. Ale chodzi mi o to, żeby jak już myślę o jakichś czynach, które pokazują ten patriotyzm, tak? Żeby to nie było takie gołosłowne pustosłowie, to właśnie to jest pierwsze to, co mi przychodzi na myśl.
Panie profesorze?
Ewidentnie nie ma jednego rodzaju patriotyzmu. Zresztą w tym przykładzie tego patriotyzmu, powiedzmy sprzed 100 lat, trzeba pamiętać, że oczywiście w naszej świadomości narodowe i powstania narodowe, zbrojne odgrywają dużą rolę, ale przecież i w okresie powstań, a zwłaszcza pomiędzy powstaniami, większość ludzi jednak nie walczyła z bronią w ręku, ale wielu z nich przecież było patriotami. A więc patriotyzm, moim zdaniem, poczucie żywego związku i przywiązania do ojczyzny, może się wyrażać w bardzo różnych formach, bardzo różnorodnych, ale zawsze to musi być jakiś aktywny stosunek do ojczyzny, poczucie związku z nią, jak słusznie mówił kolega. Ale niekoniecznie to musi być idealizacja ojczyzny. Patriotami byli także ludzie, którzy byli gotowi i potrafili dokonywać surowego rozrachunku, na przykład z historycznymi formami polskości, albo właśnie przedkładaniem jedynie walki zbrojnej nad na przykład myśl polityczną, nad pracę organiczną, często w ten sposób przewartościowując dominującą, powiedzmy, tradycję, czy poddając ją krytyce, jednocześnie otwierali jakiś nowy rozdział. Więc postawa aktywna, postawa utożsamienia się, poczucie obowiązku wobec ojczyzny. I to może się przejawiać właśnie w bardzo różnych formach. Od rzetelnej służby w instytucjach państwa, po branie większego ciężaru, na przykład zgłaszanie się do jakichś misji wojskowych, zagranicznych, gdzie rzeczywiście można przelać krew za ojczyznę. Po troskę o kształt nauki, edukacji narodowej. W wielu, wielu dziedzinach można ten swój patriotyzm demonstrować, czy po prostu tę postawę przejawiać. Wydaje mi się, że to, co pani powiedziała, płacenie rzetelne podatków, to jest to minimum minimorum. Bo to jest po prostu obowiązek uczciwego człowieka. Owszem, ważna rzecz, ale moim zdaniem trochę za mało. Any river opens for the righteous. Any river opens for the righteous. The river opens for the righteous. And 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 the river opens for the righteous.
Wspominałam tutaj o Dniu Niepodległości, które nie tak dawno obchodziliśmy, i co roku organizowane są Marsze Niepodległości w Warszawie. W zeszłym roku był organizowany przez Młodzież Wszechpolską i Obóz Narodowo-Radykalny pod hasłem Armia Patriotów. W tym roku Polska dla Polaków, Polacy dla Polski. Chociaż tak naprawdę, jeżeli myślimy o tym Marszu Narodowców, myślimy o tym pierwszym członie, Polska dla Polaków. Dlaczego akurat ten fragment jest tak nośny, nie zwraca się uwagi na tę drugą część i w ogóle co ma symbolizować to hasło?
No myślę, że to jest teraz tak bardzo na czasie, dlatego że przecież wszyscy na całym świecie się zastanawiają, tak, czy przyjąć, czy nie przyjąć emigrantów. A tutaj no, to jest takie określenie, które by wskazywało na to, dla kogo jest Polska, zgodnie z tutaj tym, co mówili organizatorzy tego marszu, no, dla Polaków, prawda? Więc mamy jasny ich stosunek do tej kwestii imigrantów.
Mi się wydaje, że to jest hasło znacznie bardziej górnolotne niż tylko jednorazowe odniesienie się do właśnie tego problemu z imigrantami, uchodźcami, ponieważ oczywiście jak samo hasło Polska dla Polaków, czy kiedyś nawet te wszystkie faszystowskie hasła dosłownie, bo to też podchodzi pod to, były właśnie utożsamiane z faszyzmem poniekąd, aczkolwiek geneza jest stricte nacjonalistyczna. Druga część, Polska dla Polaków, Polacy dla Polski, podkreśla, że to nie jest właśnie przegięcie w stronę faszyzmu, tylko to jest nacjonalizm, czyli skupienie się na naszym kraju, który jest homogeniczny narodowościowo.
Możemy tak powiedzieć, rzeczywiście, tak, będąc jest... od lat w Unii Europejskiej?
Tak, oczywiście. W Polsce
tak, bo
jest...
taka jest struktura...
Ale mamy mniejszości.
Ale są to bardzo marginalne części kraju i jesteśmy wyjątkowym państwem na skalę świata, ponieważ w innych krajach znacznie większą część zwykle zajmują ludzie z innych nacji. I właśnie w tym Marszu Niepodległości narodowcy chcieli podkreślić to, że jeśli jest nas tak dużo w całym państwie, jeśli jesteśmy w zdecydowanej większości Polakami, to też jesteśmy zobligowani do podkreślania, do starania się właśnie do tego patriotyzmu, o którym pan profesor wcześniej wspomniał, takiego działania, żeby nasz kraj szedł w dobrym kierunku. I według mnie to hasło jest jak najbardziej pozytywne, a ludzie, którzy są delikatnie ignorantami, wezmą pod uwagę tylko pierwszą część hasła, skonfrontują to z właśnie jakimiś naleciałościami historycznymi i potem mamy konflikt.
Zgodzi się pan, panie profesorze, z tym, co tutaj
no
zostało
tak,
powiedziane?
Marsz trwa jest od kilku lat i jest ciekawym fenomenem. W gruncie rzeczy on skupia bardzo różnych ludzi. Od tych, którzy chcą dać wyraz rzeczywiście w pokojowy sposób swemu przywiązaniu do barw narodowych i narodowego święta, po jednak dominujące moim zdaniem zorganizowane grupy nacjonalistyczne, które po raz pierwszy uzyskały tym razem reprezentację w Sejmie, nie startując zresztą pod swoim sztandarem ruchu narodowego, ale z ruchu Kukiza dostała się spora grupa, około 10 osób wydaje mi się,
tak,
z tego środowiska. Wreszcie po chuliganów w Kiboli, którzy także na kilku tych demonstracjach przed paru laty dawali niezłe popisy chamstwa, brutalności. Znana była sprawa spalenia wozu transmisyjnego TVN-u chyba 3 lata temu. Podobno ten marsz w tym roku był spokojniejszy, ale ja patrzę na niego z bardzo mieszanymi uczuciami.
Halo, Mors!
Żeby było jasne, ja przed jeszcze wielu, wielu laty jako młody człowiek na łamach pisma Bratniak broniłem tradycji ruchu narodowego i do dzisiaj uważam, że Roman Dmowski należy do najciekawszych i najwybitniejszych polskich i polityków, i myślicieli. Ale obawiam się, że większość uczestników tego marszu przede wszystkim widzi w nim ucieleśnienie nacjonalizmu, takiego jednak wykluczającego. Dmowski ma ewidentne zasługi, wielkie zasługi dla Polski. Właśnie traktat wersalski, to był nasz reprezentant, który wykłócał się z wielkimi tego świata o polskie granice zachodnie, ale trzeba też przyznać, że miał obsesję żydowską. Był skłonny przypisywać Żydom olbrzymie wpływy, ale także i spiski przeciwko Polsce. I ja myślę, że ci młodzi narodowcy niekoniecznie szukają w myśli narodowej i w myśli samego Dmowskiego tego, co i dzisiaj powinno uczyć, na przykład myślenia politycznego, myślenia w kategoriach geopolitycznych, ale raczej bardzo spłycają tą postać.
Ja tutaj chciałem się odnieść, że w dużej części zgadzam się właśnie z tym, co pan powiedział, a jednak też chciałbym podkreślić to, że ci narodowcy, o których pan mówi, to ja bym to bardziej rozdzielił na grupę wsparcia ruchu narodowego, czyli właśnie te wszystkie organizacje, fankluby piłkarskie i tak dalej, a członków ruchu narodowego i To są dwie skrajnie różne grupy poniekąd w niektórych kwestiach, ponieważ ci poniekąd też kibole mają szczątkową wiedzę na temat właśnie czy to Romana Dmowskiego, czy to historii myśli tego wybitnego polityka, a jeśli z kolei posłuchamy takich osobistości jak Krzysztof Bosak, Robert Winnicki, to widzimy ogromną przepaść pomiędzy tymi dwoma grupami, ogromną ilość wiedzy, w dużej mierze słusznej i zgodnej nawet z licznymi politykami innych ugrupowań, a z drugiej strony no jednak ludźmi, którzy idą, ponieważ lubią, uwielbiają, ubóstwiają wręcz swój klub sportowy i jakieś inne miasto też tak twierdzi i oni się tam jakoś utożsamiają poniekąd z ruchem narodowym i to się tak klei niby wszystko to kupę, ale w zasadzie to są dwie różne grupy interesów nawet.
Ale czy to odróżnia w jakikolwiek sposób tych tutaj zwolenników, czy jak to nazwać, grupę wspierającą ruchu narodowego od takich też, tak właściwie można powiedzieć, grup wspierających innych partii. W każdej partii tak jest, prawda? W każdej grupie tak mamy, że mamy jedną, jakby jedną część, powiedzmy taką quasi oligarchię, która gdzieś właśnie zobaczy jakieś idee, które chce wcielić w życie, ma jakąś filozofię, którą tylko właściwie pewnie ona rozumie dobrze w kontekście własnego ruchu. No i mamy te wszystkie doły, tak, które tutaj pójdą oddawać głosy. Ale ich wiedza na temat takiego prawdziwego programu partii czy ruchu jest właściwie znikoma.
Przede wszystkim chciałem podkreślić tutaj w kontekście ruchu narodowego tę sprawę, ponieważ ta grupa, która jest utożsamiana z ruchem narodowym, czyli właśnie kibice z klubów piłkarskich.
A z PiS-em Mohery.
W dużej części. Jednak mimo wszystko, jeśli mówimy o Prawu i Sprawiedliwości, to jednak jeśli tak duża część społeczeństwa zagłosowała za tą partią, to jednak nie są tylko Mohery. Ludzie głosują na ruch narodowy, czy tam przedstawicieli ruchu narodowego w ruchu Kukiz. Jest to jednak mniejsza część społeczeństwa, no i ona jest na tyle wyróżniająca się, ponieważ właśnie jakieś tam zadymy gdzieś robi, tu kogoś pobije i to jest jednak trochę inny aspekt tego stereotypu jakby supportu partii politycznej.
Freedom, rise up and hear.
trzeba powiedzieć też, że w ostatnich latach te demonstracje, ten Marsz Niepodległości miał też taki wyraźnie charakter antyestablishmentowy. To było w gruncie rzeczy powiedzenie, my jesteśmy autentyczną siłą i niewiele mamy wspólnego albo nic nie chcemy mieć wspólnego z Polską oficjalną, z tymi, którzy gromadzą się na placu Piłsudskiego, z prezydentem, z rządem i także z marszem, który organizował, Marszem dla Niepodległej, prezydent Bronisław Komorowski. Ten marsz 11 listopada w tym roku był innym marszem, bo był marszem po bardzo wyraźnej zmianie politycznej, która dokonała się i w wyborach prezydenckich, i parlamentarnych. I jakkolwiek trzeba powiedzieć, że Ruch Narodowy oczywiście nie utożsamia się z PiS-em, ale z całą pewnością przyjął te zmiany, które w Polsce nastąpiły, pozytywnie, jako zmiany na lepsze, i też atmosfera tego marszu, na co zwracano uwagę, była bardziej pokojowa.
A można mówić tutaj o patriotyzmie wybiórczym, że Polska jest ważna tylko właśnie 11 listopada podczas marszu?
Nie ulega żadnej wątpliwości dla mnie, że jedno można powiedzieć na pewno, że to jest taki patriotyzm obronny. Jednak boimy się obcych i nie mamy zaufania do instytucji europejskich. Najlepiej się czujemy w naszym państwie, w naszym gronie. Tak rekonstruuję ten sposób myślenia. Lepiej, żeby Polska miała mocne granice, mocne siły zbrojne i trzymała się z boku od struktur ponadnarodowych. Ruch Narodowy oczywiście głosował, czy jeszcze wtedy może nie było formalnie Ruchu Narodowego, ale było to środowisko, wtedy głównie skupione w Lidze Polskich Rodzin.
Tak, Krzysztof.
Ówczesny poseł Bosak wtedy zaczynał swoją polityczną drogę. To było środowisko, które głosowało przeciwko wejściu Polski do Unii Europejskiej.
Halo, Mors!
Mówimy o różnych aspektach patriotyzmu. Po 13 listopada, po zamachach w Paryżu, groźba wojny w Europie stała się bardzo realną. I w związku z tym pytanie, czy patriota to ten, który idzie na wojnę walczyć za ojczyznę, ale jednocześnie atakuje inne państwo.
Czasami trzeba atakować inne państwo. Czasami trzeba bronić własnego państwa przeciwko innemu państwu, ale myślę, że to nie jest niebezpieczeństwo, które w bliskiej perspektywie widać. Widać coś innego. Widać, że grozi także Polsce, a w Europie Zachodniej to jest zjawisko już bardzo realne, że pewnego pięknego dnia, kiedy się niczego nie spodziewamy, wybucha bomba, pojawiają się ludzie z kałasznikowami i na oślep strzelają, grożą nam akty terroru, które mogą w każdej chwili nastąpić. My jesteśmy bardziej bezpieczni właśnie ze względu na tą homogeniczność polskiego społeczeństwa, ale to się może zdarzyć także w Polsce. Niestety, to nie ma wiele wspólnego z tą sytuacją, w której jedno państwo wypowiada drugiemu wojnę i mamy do czynienia z klasycznymi działaniami wojennymi, kolumn wojskowych, działań lotnictwa. To jest wojna innego typu, ale powiedziałbym, niestety, chyba wprowadzająca takie permanentne zagrożenie. Wchodząc do metra, wchodząc do środków komunikacji miejskiej, musimy się dobrze rozglądać. Ja mówię, może w Warszawie i w Gdańsku nie, ale na pewno w Paryżu, Londynie, Berlinie.
Nie można swobodnie nigdzie się czuć bezpiecznym w tamtych krajach, ponieważ jeśli 25% społeczeństwa tak ma jakieś korzenie afrykańskie, bliskowschodnie, no to już stanowi problem. Ale w Polsce, no właśnie, tego nie widać.
trzeba by, bo nagle trzeba być. Odnalazł sobie bohatera.
Patriotyzm, no właśnie, wracając do pytania twojego.
A ja nie wiem, tylko tutaj ad vocem wejdę w słowo. Nie wiem, czy tego nie widać, no przecież media ostatnio trąbiły o tym Polaku, który gdzieś tam właśnie jest w strukturach ISIS.
Są jednostki oczywiście, ale nawet sam fakt tego, że nie widzisz taką ilość ludzi obcej nacji, obcego wyglądu nawet stricte
ale
na swoich
ulicach. Ale
gdzie
tego nie widzisz? Ja to widzę.
Pojedź do Paryża, zobaczysz różnicę. O to mi chodzi. Chodzi mi o diametralną różnicę. Chodzi mi o ogrom ludzi tam, a u nas margines. Oczywiście na naszej uczelni ilu ludzi z Bliskiego Wschodu studiuje, tyle jest restauracji w całym Trójmieście.
Przejdziesz się po Sopocie, kebab tutaj, kebab tam.
Tak,
nie chcę mówić,
ale
to jest narodowe
to są ludzie,
danie, wiesz,
to są ludzie, którzy wiesz, w sposób aktywny uczestniczą w budowaniu gospodarki polskiej. Jako normalni imigranci zarobkowi weszli tutaj do naszego państwa i działają w współżyją z nami, a nie są to grupy, które tak jak swego czasu uchodźców z Szczeczenii w moim rodzinnym mieście, którym jest Łomża, mieli swój ośrodek, oni żyli w tym ośrodku, chodzili grupami po mieście i zdarzały się co parę miesięcy w gazetach jakieś całe kolumny, że kogoś pobito, kogoś zgwałcono. Nie mamy takich incydentów w Trójmieście, nie mamy takich grup, o których właśnie wspomniałem, którzy potencjalnie mogą na nas wywierać jakieś odczucie zagrożenia, a w Paryżu, w Niemczech już nawet, czy już Włochy, gdzie jest cały korytarz przepływu uchodźców czy też imigrantów, no gdzie tam ludzie się obawiają już, o właśnie, jeszcze Skandynawia cała, w której są już takie rejony, gdzie jacyś tam imamowie wprowadzają swoje okręgi i prawo szariatu.
A może ich tak bardzo nie widać, ponieważ taki przykład tutaj z życia. Województwo zaraz koło nas, warmińsko-mazurskie, tam na początku tego roku przyjechało 178 uchodźców z Ukrainy. Na ten moment, na tę chwilę w Olsztynie, czyli tam, gdzie ostatecznie przyjechali, mieszkają dwie rodziny. Reszta się rozjechała po Polsce albo pojechała gdzieś za granicę. Kilka dni temu dosłownie przyjechała druga fala uchodźców z Donbasu.
Ale to zupełnie zmieniasz temat w tym momencie, ponieważ tak, uchodźcy z Donbasu to jest kompletnie inna grupa etniczna, kulturowa, religijna. Ukraina kompletnie inna grupa, uchodźcy z Syrii kompletnie inna grupa. Tak jakbyś, wiesz, mówiła o imigracji Polaków do Niemiec, a nie wiem, jakiejś tam imigracji Norwegów do Szwecji.
Jakby tutaj bym tego nie rozróżniała, ponieważ ci uchodźcy z Donbasu wyjechali od siebie, bo tam się już po prostu nie dało żyć, tak? Uciekali przed wojną. Przyjechali tutaj. Każdy sobie szuka miejsca, gdzie chce, tak? Gdyby oni zostali w jednym miejscu, to byś ich dostrzegał, tak? Może tego nie widzisz, ponieważ to są jakby pojedyncze osoby. Się rozpierzchli po prostu, dlatego może ich nie widać.
Nie, ale problem polega na tym, że oni się tutaj w olbrzymiej większości zaadaptują. Pomijam już kwestię, że część z nich rzeczywiście przecież ma polskie korzenie i może tutaj nawet z dumą wracać do dalekiej
ojczyzny. Jak niegdyś
ojczyzny,
z Kazachstanu jeszcze.
Jak niegdyś z Kazachstanu, powiedzmy. A część mogą to być Ukraińcy, ale Ukraińcy w Polsce się doskonale czują i adaptują, bo to jest właśnie, co kolega mówił, to jest jednak pewna bliskość kultury, sposobu bycia. Jesteśmy różni, ale i zarazem podobni w wielu dziedzinach. Także to nie jest problem społeczny, natomiast jest problem tych imigrantów, którzy przyjeżdżają jednak z zupełnie innych kręgów cywilizacyjnych i nie mają zamiaru dostosowywać się do społeczności kraju zamieszkania, a czasami wręcz przeciwnie. Chcą i mają zamiar przynosić swoje porządki i swoje prawa. Na tym polega problem. Na tym polega na przykład dramat we Francji, że formalnie każdy urodzony na ziemi francuskiej jest Francuzem, czy może być Francuzem, jeśli taka będzie jego wola, wola jego rodziców, ale to wcale nie oznacza, że on kocha czy akceptuje ten kraj. Często go nienawidzi. Na tym polega dramat. I to nie jest problem, który może być rozwiązany szybko, może być rozwiązany radykalnie, bo mówimy tutaj o milionach ludzi.
Też mówimy o jak długim okresie, ponieważ to nie jest, że tutaj nagle ta jedna fala imigrantów przyjechała do Europy i nagle jesteśmy tutaj w jakimś ślepym zaułku, ponieważ już imigranci, tak samo jak w Niemczech, od tylu lat są ci robotnicy w jakiś sposób tam sprowadzani, czy to z Turcji 800 tysięcy w którejś tam fazie, czy we Francji jeszcze z kolonii, jeszcze wcześniej, chociaż to już jest francuska ostoja, powiedziałbym, ale to już od ładnych parę dziesięciu lat się toczy i tego w jeden sposób nie można, nie da rady rozwiązać.
A myślicie, że to jest możliwe, żeby w takich krajach jak Niemcy czy Francja, gdzie te mniejszości powoli stają się większościami, żeby w jakiejś tam niedalekiej przyszłości to oni przejęli władzę? Tak, nie mówię tutaj o takiej drodze przejmowania władzy właśnie ze sprawą terroryzmu czy coś, ale ze sprawą wyborów, normalnie w demokratyczny sposób.
Do tego bardzo daleka droga. Nie ma francuskiej partii politycznej, wśród których nie byłoby ludzi pochodzących z Afryki Północnej czy z Czarnej Afryki. Ale co to oznacza? To są ludzie, którzy głęboko wchodzą we francuskie społeczeństwo i to są ludzie zintegrowani o poglądach lewicowych, czy prawicowych, czy centrowych. Natomiast problemem jest grupa tych ludzi, którzy żyją właściwie odrębnym życiem w społeczeństwie równoległym, który nie tylko nie ma wiele kontaktu z podstawową grupą mieszkańców, powiedzmy, Francji, ale po prostu tej grupy ilościowo dominującej nie lubi, a czasami nienawidzi. Na tym polega problem. Są ludzie, którzy przecież się integrują. Nigdy nie powiemy, ja bym się nie ośmielił powiedzieć, muzułmanie się nie integrują. Jedni się integrują, drudzy nie. Ale kiedy mamy do czynienia z milionami ludzi, no to wystarczy, że powiedzmy jedna trzecia nawet się nie integruje i mamy już olbrzymi problem społeczny.
Wydaje mi się, że użycie takiego sposobu jak terroryzm, no bo właściwie to o co terrorystom chodzi? Chcą przejąć władzę? O to im chodzi?
No, to jest walka religijna, święta wojna.
Okej, no to po co robić jakieś zamachy terrorystyczne? Wystarczyłoby, gdyby się zorganizowali w taki sposób, żeby stworzyć jakąś partię, przejąć władzę demokratycznie.
To nie jest ta logika, niestety.
No, jest ich więcej, przyrastają, więc jakby demokracja jest no, na ich miarę to, szytym sposobem,
to by
prawda? Bo
wielu
tu chodzi o ilość
ustępstw
wtedy.
Z ich strony.
Ja myślę, że to jest w ogóle temat na zupełnie inną dyskusję. Wracając jeszcze do patriotyzmu, bo to też łączy się z pewnymi problemami społecznymi i w ogóle z postawą społeczną, co myślicie o patriotyzmie lokalnym, patriotyzmie na co dzień? W czym on się może przejawiać? Tutaj już na samym początku Iza wspomniałaś o podatkach. Co jeszcze?
Ale to bym może rozdzieliła patriotyzm na co dzień od patriotyzmu lokalnego, bo to jak dla mnie to dwie różne sprawy zupełnie. Tutaj w patriotyzmie lokalnym się jakby integruje, się utożsamiam z własną grupą, czyli tutaj jest pytanie, czy bardziej na przykład, sama pochodzę z Zakopanego, więc czy bardziej się czuję góralką, postrzegając to może jako już troszkę odmienną grupę, czy bardziej się czuję Polką, prawda? Tak samo, czy Kaszubi?
Też trzeba rozróżnić grupy etniczne od jakichś właśnie, tak jak górale zawsze od zarania państwa polskiego, czuli się na wskroś Polakami.
A no, ale Guralenfolk na przykład...
Przypomnij. No niestety jestem z północy.
A to też
niedawno powstała, podobno nie czytałem, bardzo wartościowa praca na temat Guralenfolk. Napisana przez człowieka, w którego rodzinie bliskiej byli przedstawiciele właśnie tej opcji. To była próba pod protektoratem Niemców przerobienia górali osobny naród.
Ale zatem tutaj był ten czynnik propagandowy niemiecki.
Zewnętrzny, zatem... no ale znaleźli się tacy i byli chętnie. To przedstawiciele też zakorzenionych przecież rodów góralskich, tak, którzy poszli na to. To jest sprawa bolesna i stale delikatna.
Będę musiał się dowiedzieć na ten temat. Z pewnością coś doczytam.
A co z patriotyzmem na co dzień?
No już mówiłam, podatki, to już się nie będę powtarzać.
A oprócz podatków, przestrzeganie prawa i w jakim stopniu?
Myślę, że tutaj bym to podzieliła na taki patriotyzm na co dzień, taki aktywny i taki pasywny. Spełniam te wszystkie swoje obowiązki, które prawo na mnie nakłada i wiem, że to jest niby takie minimum, przez wielu to jest postrzegane. I wiem, że obowiązek, no to obowiązek, prawda? Ale wiele osób jednak gdzieś tam ucieka.
W jaki sposób możesz uciec od VAT-u?
Jedziesz na 4 lata do Andory, tam sobie rejestrujesz firmę i tam płacisz podatki.
To
nie
jest oszustwo finansowe, poniekąd jakiś tam zabieg. To jest rozliczenie ekonomiczne też w dużej mierze. A stricte patriotyzm i przywiązanie do kraju, no to jest, wiesz... To też jest dużej
czujesz,
części...
że oddzielasz czyny od myśli?
Nie, nie o to mi chodzi, ale chodzi mi o to, że na przykład będąc patriotą, możesz jak najlepiej zarządzać swoim majątkiem w taki sposób, żeby dać pracę na przykład ludziom w Polsce i może taki bilans w którymś momencie wyjść na to, że Polska będzie miała znacznie większy profit z tego, że twoje przedsiębiorstwo się mega rozrośnie, zatrudni ileś tam ludzi, a ty w jakiś stopniu będziesz jednak mniej
no ale to
mniej się
oddajesz wtedy te pieniądze do poszczególnych ludzi, a nie oddajesz tych pieniędzy do twojego ulubionego
tak,
rządu.
Tak, ale mam na myśli, że to nie jest tak oczywista sprawa, że ty zapłacisz podatki i jesteś na co dzień patriotą. To nie jest tak i powiedziałbym, że te podatki to jest najbardziej jakiś taki temat na skraju, na uboczu i to, co właśnie pan profesor wcześniej wspomniał.
Jednak dla Urzędu Skarbowego na pewno to nie jest temat.
Urząd Skarbowy nie jest jakąś instytucją, która jest wyznacznikiem patriotyzmu z mojej strony, no. W każdym razie bym zostawił te podatki jednak na boku, ponieważ...
No to jak jesteś patriotą?
Wydaje mi się, że tak, że staram się
to być
patriotą.
To jak na co dzień służysz swojemu krajowi?
W dużej mierze właśnie podpiszę się pod tym, co pan profesor stwierdził.
Czyli, że dobrze myślisz o Polsce?
Nie, nie, widocznie nie słuchałeś. Rozwijanie siebie, swojego otoczenia w taki sposób, żeby iść cały czas do przodu, wyciągać jak najwięcej mądrych wniosków, kierowanie się jakąś mądrością, która ma na celu zbudować cały kraj, państwo dalej, jakby kierowanie się...
Czyli co, tworzenie partii politycznej na przykład?
To jest zupełnie...
To też może być.
No może być, tak, w którymś momencie może to być właśnie krok do tego, ale jednak jest to narzędzie, powiedziałbym tylko, jeśli chce już ktoś naprawdę coś zmienić.
Ale na pewno to jest postawa, jak powiedziałem, aktywna, to znaczy biorę udział w wyborach, zastanawiam się nad tym, na kogo głosuję, dyskutuję o tym w gronie przyjaciół. Ja jeśli uważam, że coś ważnego, dobrego czy niepokojącego się dzieje, sięgam jednak już nie po pióro, tylko siadam do komputera i piszę artykuł. I oczywiście dbam o to, żeby to, co jest w zasięgu mojego wzroku, mojego działania, funkcjonowało dobrze. Nie jest mi obojętne, czy moje miasto głupio wydaje pieniądze, czy staje się coraz ładniejsze, lepiej zarządzane. Ważne jest dla mnie, żeby właśnie również ta świadomość historyczna, obchodzenie rocznic, od czasu do czasu jakaś debata o sprawach kraju także się odbywała. To jest, można powiedzieć, taki patriotyzm dnia codziennego, bo może się przejawiać w bardzo różnych formach, bo mamy różne możliwości, różne temperamenty, różne talenty przecież.
No i właśnie, bardzo dobrze, że tutaj pan profesor wspomniał o tym, że mamy różne możliwości. Myślę, że patriotyzm sam w sobie też może być różny, jak dowiodła nasza rozmowa, są jego różne odmiany. No i na pewno to nie jest temat przez nas jeszcze wyczerpany, ale myślę, że na dzisiaj wystarczy.
Jestem delikatnie ugryziony.
Tych patriotycznych rozważań. Za mikrofonami w studiu byli
Izabela Kot,
Aleksander Hall
i Adam Kalinowski
oraz Joanna Łaszcz. Bardzo serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Halo, Morse!